widzimy wzgórze wawelskie, te piękne budowle. Pani Magdalena Ozga, kierownik działu tkanin Muzeum, a właściwie Zamku Królewskiego na Wawelu, bo tak trzeba mówić, prawda?
Tak, to jest Zamek Królewski na Wawelu. Oczywiście jest to jedno z muzeów, ale jednak przede wszystkim jesteśmy Zamkiem
Królewskim. I teraz będziemy rozmawiać o sztuce renesansu, ale również o, można powiedzieć, nowożytnym sznycie w rzemiośle. Będziemy mówić o arrasach, czyli ku ozdobie tego wszystkiego, co tutaj działo się za czasów świetności Jagiellonów I Rzeczpospolitej, z której jesteśmy tak dumni. I należały one do skarbca koronnego Rzeczpospolitej, symbol tego złotego wieku naszej Polski w czasach I Rzeczpospolitej. I pierwsze takie pytanie, bardzo ważne, bo czy 136, czy 138 kanonicznie, bo wiemy, że te dwie liczby pojawiają się, gdy mówimy o arrasach.
To jest bardzo dobre pytanie. Do naszych czasów z kolekcji, którą zamówił Zygmunt August, mniej więcej w połowie XVI wieku w Brukseli, w najlepszych warsztatach tkackich tego czasu, w naszych zbiorach znajduje się 134 tkaniny. Do tego dochodzą jeszcze dwie, które od końca XVI wieku zawsze były wymienione w inwentarzach królewskich, ale których Zygmunt August nie zamówił osobiście. A do tego całego zbioru dochodzą dwie następne, które pochodzą z kolekcji Zygmunta Augusta, ale nie znajdują się w naszych zbiorach. To jedna bardzo duża tkanina, która jest w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie i to jest tkanina figuralna o intrygującym tytule Upadek moralny ludzkości przed potopem. A ostatnia z nich znajduje się w zbiorach Muzeum Królewskiego w Amsterdamie, w Rijksmuseum. To jest taka tkanina nadokienna.
Czyli ten arras, który jest na Zamku Królewskim w Warszawie, to największy arras? Czy
w sumie tak. Ma porównywalną wielkość na przykład do budowy wieży Babel, która jest już na Wawelu.
I o tym będziemy też rozmawiać. 4 metry 80 centymetrów na 8 metrów szerokości. Tak
mniej
się
więcej
doczytałem. Natomiast bardzo ważne pytanie, bo powiedzieliśmy sobie, że Zygmunt August zamówił tę niezwykłą kolekcję. 1550 rok, 1560. Natomiast warto pokusić się, pani Magdalena Ozga, naszym gościem, kierownik działu tkaniny Zamku Królewskiego na Wawelu. I jakie miejsce ta kolekcja, akurat konkretna Wawel, zajmuje w tej kolekcji brukselskich produkcji tapiseryjnych z XVI wieku. Jest niezwykła, czym się wyróżnia?
Jest niezwykła i wyróżnia się właśnie swoją wielkością. Zygmunt August zamówił około 160-170 tkanin. Niestety nie wszystkie dochowały się do naszych czasów. I chociaż nie był największym kolekcjonerem tapiserii w ówczesnej Europie i nie jest ten zbiór, największy zbiór, który się dochował do naszych czasów, to wyróżnia go właśnie wielkość. Ani wcześniej, ani później żaden władca, żaden mecenas, żadna osoba, która była zainteresowana tapiseriami, nie zamówiła tak wielkiego i tak różnorodnego zbioru. Oprócz tkanin z historią z pierwszej księgi Biblii, z księgi Genesis, mamy jeszcze werdziury, czyli tkaniny krajobrazowo-zwierzęce. Mamy także cały duży zespół tkanin, które służyły po prostu jako wyposażenie wnętrz. Nadokienne, podokienne, naddrzwiowe. Nawet takie niewielkie tkaniny, które służyły jako obicia mebli. Tak wielkiego zespołu nikt wcześniej ani później nie zamówił.
Powiedziała pani Magdalena Ozga i teraz panią zacytuję. Wyprać w wodzie destylowanej z niewielkim dodatkiem detergentu, a potem żmudnie restaurować igłą i nitką. No brzmi to nieprawdopodobnie w XXI wieku, ale tak jest rzeczywiście.
Tak, taka jest prawda. Najpierw trzeba prać. Oczywiście najlepiej zrobić to w wyspecjalizowanych warsztatach, które znajdują się w kilku różnych miejscach w Europie. A potem bierzemy igłę, nici, zespół ludzi i siedzimy i cierpliwie restaurujemy.
No właśnie, odnalazłem jeden z pani wywiadów. To mowa była o tym arrasie Pomieszanie Języków. Z tej serii czterech arrasów dzieje wieży Babel. Natomiast pomówmy sobie teraz, pani Magdaleno, nieco o tej zawierusze wojennej, bo przecież te arrasy, patrząc na to, co działo się w 1939 roku, czyli wywózka do Rumunii tych dzieł, potem Francja, potem Wielka Brytania, a potem Kanada, no i żmudny czas, okres oczekiwania, no i tutaj i profesor Jerzy Szablowski, i profesor Marian Morelowski, i ten niezwykły muzealnik, pan Aleksander Czołowski. Rzecz niezwykła, ale te Arlasy wreszcie wróciły w styczniu 1961 roku.
Tak, to trwało dość długo, zanim one tutaj wróciły i rzeczywiście ponad prawie 10 lat no, Zamek Wawelski był pozbawiony. Ja już nie mówię o czasie okupacji, to jest zupełnie inna sprawa, ale już po wojnie, po 1945 roku, no, bardzo dużo czasu zabrało Polsce, PRL-owi Polsce Ludowej wtedy, odzyskanie tego zbioru z Kanady.
I o tym wspominał już wcześniej Krzysztof Skowroński, zapowiadając rozmowę z panią, pani Magdaleno. Natomiast trochę rozmawiając o pani, cóż takiego młodą panią Magdalenę zachwyciło w tych Arlasach? To była taka, nie wiem, pasja, marzenie, aby, nie wiem, być blisko tych niezwykłych zabytków. No i powiedzmy sobie szczerze, że tak naprawdę są jakieś drobiazgi, jak mówił pan Dariusz, natomiast tak naprawdę to jest taka jedyna wielka pamiątka po Jagiellonach.
Tak, to jest właściwie jedyna, taka największy zespół obiektów, które wiemy, o których wiemy, że one tutaj w zamku były. I one w zamku były w czasach najważniejszych uroczystości, przy koronacjach, przy królewskich wasarach. To jest właściwie jedyne świadectwo historii, które mamy z czasów tego Złotego Wieku. A one są zachwycające, one może nie są fotogeniczne. I żeby tak naprawdę ocenić ich piękno, trzeba tutaj przyjechać i je zobaczyć, ale właściwie każdego dnia, kiedy idę do zamku, zachwyca mnie coś zupełnie innego.
A co zachwyciła panią tak na początku?
Barwność. Precyzja wykonania, niesłychane szczegóły krajobrazu, rośliny, zwierzęta. No i właściwie tajemnica, która cały czas tę kolekcję otacza.
I musimy wybrać się gdzie? Do sali pod Zodiakiem?
Na przykład, albo do sali senatorskiej.
Pani Magdalena Nozga, kierownik działu tkanin Zamku Królewskiego na Wawelu. A niech mi pani jeszcze powie taką rzecz, bo doszukałem się, że w tak zwanym katalogu rozumowanym Marii Henelowej i Magdaleny Piwockiej został w pełni skatalogowany ten zbiór i każdy arras został opisany. Warto po tę pozycję sięgnąć?
To jest pozycja ściśle naukowa. Obie panie, pani dr Magdalena Piwocka i pani dr Maria Henel-Bernasikowa, moje poprzedniczki w dziale tkanin, wykonały gigantyczną pracę, opracowując cały ten zespół. To jest praca naukowa, ale myślę, że czytelnicy też mogą wyciągnąć dla siebie wiele różnych informacji.
Niezwykła opowieść. Proszę mi powiedzieć, kiedy można oglądać te arlasy? Czy trzeba wykupić bilet? To jest oczywiste. Natomiast czy są jakieś zapisy, czy można?
Nie, absolutnie. Każdy, kto kupi bilet, może przyjść do zamku i zobaczyć te tkaniny na własne oczy.
A najniezwyklejsza sytuacja, nie wiem, z turystami z Polski, czy z turystami z zagranicy, a propos oprowadzenia, czy nie było nic takiego?
Nie, nie przypominam sobie. Myślę, że wszyscy są zachwyceni tym, co widzą i myślę, że przynajmniej części naszych gości odejmujemy mowę na ich widok.
Dziękuję pięknie. Myślę, że też zachęcimy słuchaczy Radia Wnet Kraków 95,2, Warszawa 87,8, chociaż było tak trochę pośrednio, do przeczytania mszy za miasto Arras. A skoro tak, no to mamy takie niezwykłe nagranie, które w prawie naszego prezesa Krzysztofa Skowrońskiego w dobry humor, czyli Karolu zagramy naszą piękną Belgijkę, dedykując ją pani Magdalenie Ozde, kierownikowi działu tkanin Zamku Królewskiego na Wawelu. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo.